czasem. Bardzo dziękuję serdecznie za zaproszenie organizatorom. Przykładam na moje drogi, że będę w rozeszłości jakieś 3-4 lata temu, nie jednak
czas wróci.
Kiedy wziąłem z tą pracą polityczną. W tej chwili nie należy do tej pracy politycznej. No i żeby pocieszyć tutaj pana doktora Jana, to jestem tym marksistowskim doktorem, wychowanym w Marksistowskim Uniwersytecie Łódzkim. Niemniej jednak jakoś mnie nie przekazać, tak się przynajmniej wydaje, chociaż człowiek nie może być pewny ani wieczora, ani poranka. Także o czym ja bym chciał powiedzieć Państwu, chciałbym Państwu porozmawiać. Mianowicie chciałbym, żebyśmy ustalili dzisiaj, gdzie się znajdujemy i co nam pozostaje w temacie światowych finansów. Dokładnie mówiąc, chciałbym powiedzieć o tym, czy jest dobrze, czy też nie jest dobrze i czy środowiska prawicowe mają szansę zrealizować swój program, kiedy jesteśmy w tej sytuacji, w której jesteśmy. Zacznę od tego, że jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historii gospodarczej. Przede wszystkim żyjemy w świecie kolosalnego długu. W świecie sztucznego pieniądza, wirtualnego pieniądza, ale przede wszystkim w świecie kolosalnego długu. I to, co nazywamy w tej chwili kryzysem, jak się okazuje teraz, nie jest jeszcze tym kryzysem, który nas załatwi. Albo załatwi, bo ten może zależy się charakteryzować. Z tego, co mi też w tej chwili, ten kryzys, który w tej chwili jest, udało się zasypać planiony pieniędzy. Jakie będą tego skutki średnioterminowe, to jeszcze się w ciągu najbliższych 3 lat przekonamy. Niemniej jednak okazuje się, że starczyło jeszcze mocy produkcyjnych w cudzysłowie drukarni i starczyło jeszcze rezerw możliwości powiększenia długu publicznego największych gospodarek, żeby ten kryzys zasypać. Według tego, co jest nam wiadomo, bo nie wszystko jest nam wiadomo, udało się zatrzymać pesymizm, który był najbardziej zagrażał gospodarce. Pesymizm nie tylko konsumentów, ale ogólnie członków gospodarki, firmy, konsumentów, gospodarstwa. Kosztowało to w tym roku przeciętną gospodarkę, jak rozwiniętą, między 11 a 17% PKB. To jest koszt zasypania tego pesymizmu, zasypania pieniędzy pesymizmu. Wszystkie, no, największy koszt poniosły Stany Zjednoczone, to jest, szacuje się, że to będzie powyżej, tak naprawdę powyżej 15% PKB, powiększenie długu. Oczywiście, mówmy się, co to jest, oczywiście musimy ten dług mierzyć. Co to jest PKB, no to jest, wiadomo, że to jest kwestia dyskusji, zwłaszcza, że część PKB jest zaostrzała strefą, więc to nie taka mała część. Więc powiedzmy, że operujemy pojęciami, które są znane. Łatwiej jest mierzyć dług procentami PKB, niż mierzyć dług indywidualnym pieniądzem zwanym dolarem, prawda, który do końca nie wiadomo, nie jest wart. Więc mierzymy to procentami jakby produktywności gospodarki. Ja uważam, że to jest bardziej obiektywne. Więc udało się ten kryzys zasypać, przynajmniej do tej fazy, która jest w tej chwili, w tym roku. Amerykanie przeznaczyli na to 15% PKB, Brytyjczycy przeznaczyli 11% PKB, Niemcy i Francuzi około 9% PKB. W przyszłym roku, żeby utrzymać, nie pogorszyło, żeby się nie pogorszyło, niekoniecznie, że się tak bardzo odbije, żeby się nie pogorszyło, żeby utrzymać ten sztuczne wrażenie, że zapalimy sytuacją, Amerykanie wydadzą prawdopodobnie około 20% PKB, Brytyjczycy około 15%, no i nie wiadomo, ile muszą wydać Niemcy. Nie wiadomo, ile można wydać Francuzi. Można powiedzieć, że w ciągu 2 lat amerykański dług zwiększy się z tych 40 kilku procent PKB w tej chwili do prawie 60 i w następnym roku do prawie 80. Czyli na dobrą sprawę w ciągu 2,5 roku od wybuchu kryzysu zasypanie tego kryzysu kosztuje prawie, że podwojenie długu publicznego Stanów Zjednoczonych. To jest, żebyśmy wiedzieli, jakie w tej chwili koszty ponosi oczywiście ta socjalistyczna gospodarka, żeby utrzymać się na powierzchni. Ale 80% PKB długu w Stanach Zjednoczonych, który będzie po zasypaniu tej dziury, to jeszcze nie jest sytuacja, w której ta socjalistyczna gospodarka pęka i się rozrywa i nie funkcjonuje. Ona to wytrzyma. Także można już dzisiaj powiedzieć, że prawdopodobnie nie jest to ten kryzys, który rozwala system obecny, system gospodarczy. System jeszcze sobie tym razem poradzi. Powinien wytrzymać. Gorzej jest w Europie, ponieważ tutaj średnie długi są powyżej, już w tej chwili są powyżej 60% PKB, a też trzeba te 20-30 co najmniej procent PKB wydać na zasypanie tej przepaści. Wobec tego już niektóre państwa wkraczają na powyżej 100% PKB mają dług, a te czołowe Niemcy, którzy mieli około 60, będą się zbliżać do 80. To jest podstawowy problem dla nich. Czy długu, który sięga, no Japonia ma grubo powyżej 130% PKB, ale wiadomo, że tam jest zupełnie inny model oszczędności i społeczeństwa. Przy tym zadłużeniu coraz większy procent naszych podatków jest przeznaczany na obsługę tego zadłużenia. Teraz tego nie odczuwamy, ponieważ mamy rekordowo niskie stopy procentowe, słusznie oczywiście trzymane, więc te koszty, czy tam wiadomo, 1% do 80, 7% do 60 to nie jest dużo. Gorzej będzie, jak będzie 7% do 80, a było 3% do 40, to będzie gorzej. Jeżeli dojdzie do gwałtownego podnoszenia stóp procentowych, na przykład celem zbrojenia inflacji, bo się okaże, że ten pieniądz jest nieprawdopodobny, że jest za chwilę, jeżeli ten pieniądz nie pójdzie w jakieś kanały sztuczne stworzone przez instrumenty pochodne, surowce, giełdy, nieruchomości, a pójdzie do taką funkcyjną, czy tak, ten impuls, no to się tym okaże, że trzeba na świecie prowadzić politykę 10% i 100%, prawda? Inflacji i tak dalej. No tutaj może być problem, bo się okaże wtedy, że 1/4 podatków całego świata jest przeznaczona na spłatę tego nawet nie na spłatę, na obsługę tego zadłużenia. Niemniej jednak jeszcze w tej chwili, tak jak powiedziałem, system sobie radzi. Dlaczego w tej chwili jeszcze system sobie radzi? No bo, proszę Państwa, okazuje się, że tak na Japonii mam to przećwiczone. Do 150% PKB, jeżeli jest państwo zadłużone, jest w stanie przy umiarkowanych stopach procentowych jeszcze to jakoś z trudem do trudem obsługiwać i system się nie bawi. Oczywiście on się już nie rozwija, no bo nie ma skąd się rozwijać, ale się nie bawi. Chyba, że na jakieś rewolucje. Ale ekonomicznie on się jeszcze nie bawi. Natomiast przy przekroczeniu już tych procentów on się zacznie bać. My mamy w tej chwili 48% i jakoś nas ta sytuacja ustawiła w tej chwili. No, marne to są nasze zasługi, ale jakoś mamy takie szczęście, że jesteśmy, no nas to będzie kosztować do 55% PKB mniej więcej ta sytuacja. Także my nie mamy takiej sytuacji, no okazuje się, że natomiast bardzo ciekawie jest na Litwie, Łotwie czy Estonii, gdzie jeżeli tam kraje startują od zera i za chwilę nas dogonią, jeżeli chodzi o zadłużenie. Za rok, dwa nas dogonią. Bo tam tak jest, takie są siły. Tam trzeba tak zasypiać, tam była taka skala kredytowania na ładne oczy, właśnie na Łotwie, Estonii czy Litwie, że tam zasypanie spowoduje to, że oni nas dogonią 4 lata po prostu z długiem. Jedyny kraj, który ma odwrotne problemy, znaczy jedyny kraj, nie jedyny, ale kraje azjatyckie, niektóre Chiny, tak, częściowo Indie, częściowo te niektóre gospodarki azjatyckie, mają odwrotny problem, prawda? To one lokują, one są dawcą tego, znaczy kraje arabskie są dawcą tego kapitału. Mają odwrotny problem. I teraz o czym ja chcę mówić? O tym, że nieunikniony jest następny kryzys. I najbardziej groźną sytuacją, czynnikiem powodującym ten następny kryzys, o którym ja już mówię, ja mogę powiedzieć, że jestem ekonomistą, w pewnym sensie tak, czyli astrologiem. I nie myślałem, że jakiś tam kryzys nastąpi w 2020 roku. On mnie tak szczególnie jakoś nie pasjonuje, nie interesuje, gdyż uważam, tak jak mówię, że po pierwsze da się go zasypać, a po drugie on jest wynika z błędów względów systemowych gospodarki. Natomiast znacznie wyraźniejszy według mnie jest ten kryzys, który za chwilę tutaj pan Stanisław mi tłumaczył, że 50 lat to jest za chwilę. No więc jeżeli 50 lat jest za chwilę, to ja uważam, że w granicach 12-15 lat pojawi się potężny kryzys świata zachodniego, w którym świat zachodni sobie nie poradzi. Bo nałożą się dwie rzeczy. Nałożą się skutki długotrwałego kryzysu demograficznego z kryzysem finansów publicznych świata zachodniego. I te dwie rzeczy, te dwa elementy, jeżeli się połączy razem, one spowodują, że systemy finansowe publiczne, finansów publicznych zbankrutują. Oczywiście można tam, bo to różne pomysły po drodze, jakby tam przedłużyć, przeciągnąć ten kryzys, może w roku 2026, a rok 2027, może to jeszcze nie ta kadencja, tylko następna, może oni będą musieli się z tym zmierzyć, a nie my, będą tak długo, ale to jest nieuniknione. Zjawiska demograficzne są, proszę Państwa, mają to do siebie, że zmieniają się powoli, ale strasznie nieuchronnie i długoterminowo. I w tej chwili to zjawisko, które my mamy w naszym świecie zachodnim, czyli dzietność na poziomie, zależy w jakim państwie, od 0,9 do 1,8, przy czym jak się dobrze popatrzy na tą dzietność 1,8 w tych krajach zachodnich, taka jak Francja, to jak się strukturę zbada tej dzietności, niepoprawnie polityczną strukturę, czyli na przykład patrząc rasowo albo wyznaniowo, to się okaże, że wcale nie jest to 1,8 we Francji. No, we Francji jest 1,8 dlatego, że muzułmanie poprawiają znacząco średnie, prawda? I inni migranci. To samo jest w Niemczech. W Niemczech nie ma 1,8. W Polsce w tej chwili to się utrzymuje na poziomie od 1,2 do 1,3 i w tej chwili jest lekka poprawa, ale ona jest bardzo fałszywa, ponieważ w tej chwili mamy sytuację taką w Polsce, że mamy wiek rozrodczy wyszedł przed największy wyż demograficzny, a wśród urodzeń dzieci mamy malutką górkę. Czyli ogromna górka wieku rozrodczego rodzi malutką górkę. No, jeżeli wiek rozrodczy wejdzie, tą apogeum rozrodczości wejdzie pokolenie tego niżu, które jest obecnie, no to co my to będziemy mieli za 20 lat? Będziemy mieli nie 360 tysięcy urodzin, jak teraz, tylko 150. Także to nas czeka prawdopodobnie. Tym bardziej, że tendencje są takie w Polsce, że dzietność się cały czas minimalnie stopniowo obniża. Najbardziej dzietność była jeszcze niedawno 1,35, jest już 1,20, bodajże 7,8 w Polsce. Mamy bardzo, co to znaczy, dzietność 1,27? Może 127 kobiet rodzi. 100 kobiet rodzi 127 dzieci, no, czyli około 60 kilku córek, tak? No, patrzy na dzietność pod kątem płci pięknej. No, to jest zastępowalność pokolenia, jaką mamy. 100 matek rodzi 60 kilka córek. To jest, co to oznacza? Dodajmy do tego rozwój, postęp techniczny, który powoduje z jednej strony, że długość życia się wydłuża. No to dobrze, wspaniale, prawda? Długość życia się wydłuża. No i długość nie było żadnej wojny. To oznacza, bo przygotowałem Państwu, policzyłem sobie to parę dni temu, chciałem pokazać to, nie wiem, czy będzie to widać, czy nie, ale zobaczycie Państwo. To jest, widzicie tą linię, tą różową, czy nie bardzo widać? Tą linię, to o tutaj, tam. To jest linia osób powyżej 65 roku życia, którą sobie wymodelowałem, jaka będzie w Polsce. Tu jesteśmy w roku 2008, tu jest rok 2070. Zakładając, że to, co się w tej chwili dzieje, nie nastąpi jakiś znaczący cud i no, kobiety nie będą chciały nie zapragną raptem mieć poczworo dzieci, prawda? Będą miały mniej więcej tyle dzieci. Ten socjalistyczny ustrój wymusi na kobietach tyle dzieci, które mają do tej pory, prawda? Przedszkola, różne tam socjalistyczne wynalazki będą dalej to handlować. Co to oznacza? Zobaczcie Państwo, tu jest 5 milionów. Jesteśmy w tej chwili. A tu jest rok 2030 mniej więcej.
To jest pierwszy apogeum, pewnie ten kryzys.
Gdzie mamy już prawie 8 milionów
tego typu ludzi.
Potem będziemy mieli jeszcze drugi górny, kiedy
ja będę w tym wieku 70 lat,
młodsi ode mnie, ten lata 80.
to będzie, ludzie rodzący się w latach 80.
I tu będzie jeszcze większa górka, bo już będzie prawie 9 milionów. Natomiast drugi wykres, może będzie bardziej wyraźny, to są ludzie aktywni zawodowo w Polsce. Państwo tą linię taką spadającą w dół?
To jest liczba ludzi w wieku 18-64 w Polsce
od roku 2008 do 2080.
Według wszelkich norm matematycznych, statystycznych, obecnych tendencji. Oczywiście, jeden z wariantów już tak będzie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, jeśli się nic nie zmieni. A na razie się nic nie zgodę, coś zmniejszało.
To jest tak, tu jest 26 milionów prawie.
Liczba?
A tu gdzieś w 2030 roku mamy granica 21-20 milionów, a tu mamy już około 14 milionów. Dochodzimy do 14 milionów.
Wiecie Państwo, co to oznacza? Wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że będziemy się bardzo, zwłaszcza w tej fazie do roku 2030, bardzo poważnie starzeć. Będzie nas coraz mniej chętnych płacić ten ZUS, mówiąc już bardzo oczywiście, a tak prosto, a będzie nas coraz więcej chętnych pobierać ten ZUS. Co to, proszę Państwa, oznacza? To oznacza, w tej chwili na emerytury z ZUS-u, emerytury z ZUS-u i renty z ZUS-u, pomijam na razie KRUS, bo KRUS naprawdę to jest przy ZUS-ie i emerytury mundurowe przy ZUS-ie nie stanowią więcej niż 20%. Więc możemy nie dodawać tego do analizy, sam ZUS wystarczy. Więc nasz ZUS wydaje w tej chwili na emerytury i renty 11% PKB. W tej chwili. Przy tej sytuacji demograficznej, jaka jest, w roku 2030 będziemy musieli wydawać powyżej 20 kilku, nie wiadomo do końca ile, 20 kilka procent PKB na same emerytury i renty. W tej chwili, proszę Państwa, jak ja sobie tutaj wyliczyłem, składki do ZUS, dochody ZUS-u muszą rosnąć co roku od 10 do 15 miliardów. Ale tylko dlatego, to są dane historyczne, średnio rosną o 10 miliardów, czyli mniej więcej o 8-9%, bo w tej chwili dochody ZUS-u to jest około 130 miliardów. Ale tylko dlatego, że my w tej chwili jesteśmy w arcy dobrej sytuacji demokratycznej. Krótkoterminowo w tej chwili jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji demograficznej. Mianowicie, w tej chwili roczniki 80. wchodzą w wiek produkcyjny, tak? Mamy duże wejście roczników w wiek produkcyjny, płacących składki na innych ludzi młodych, których tam żeśmy wyedukowali w tych marksistowskich uniwersytetach, żeby dobrze płacili. Natomiast stosunkowo mało ludzi poza tymi wcześniejszymi rencistami. Wchodzi w wiek emerytalny. Bo wiek emerytalny teraz jest 2009 rok. To są ludzie urodzeni kiedy? No w czasie wojny. Przed wojną. Losy historyczne sprawiły, że jest ich mniej niż powinno być. Tych ludzi, których trzeba płacić. Jest ich mniej niż powinno być. Tak? W związku z tym mamy super rentę historyczną. Mamy więcej niż powinno być młodych ludzi do pracy i mniej niż powinno być starych ludzi do płacenia. Ale to się radykalnie zmieni za 15 lat. Bo cała górka powojenna demograficzna z lat 50. będzie chciała dostawać emerytury i renty, tak? Ludzie urodzeni w latach 50., 40., 50. po wojnie. Cała ta górka, pierwszy być demograficzny. Natomiast nowe pokolenia, które będą wchodzić ci naiwni, co mają płacić za to wszystko, bo to jest właśnie to, co teraz rodzimy, tak? I to, co rodziliśmy 5 lat temu. Czyli te 350 tysięcy, tak? Które 350 tysięcy. I co to oznacza? To oznacza, oczywiście u nas, my jesteśmy krajem, który ma jeszcze i tak stosunkowo dobrą sytuację, bo nikt inny nie ma takiego wyżynu